Rozmowa kontrolowana.
A naszym gościem jest profesor Janusz Rachoń, rozmawia Wojciech Suleciński.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Powiedział pan w jednym z wywiadów, że uważa pan, że to pokolenie studentów 68 roku chciałoby, czy też powinno coś przekazać tym młodym ludziom, którzy dziś niewiele wiedzą o tym, co zdarzyło się 50 lat temu. Czy to dlatego, że oni nic nie wiedzą, czy dlatego, że wy macie im coś do powiedzenia?
Myślę, że jedno i drugie. To znaczy, ja muszę panu powiedzieć, że dla mnie było ogromnym zaskoczeniem, jak przeprowadziłem taki na własną rękę badanie opinii publicznej, czy wśród studentów, młodych pracowników Politechniki, jak zadałem pytanie, czy wiedzą, co to był marzec, prawda, 68, no to dowiedziałem się, że wiosna się zbliżała, natomiast o wypadkach marcowych, a szczególnie to, co o tych wypadkach, które miały miejsce na Politechnice Gdańskiej, praktycznie nikt z tych młodych ludzi nic nie wiedział.
No teraz się kłócimy o marzec 68, więc może się czegoś dowiedzą. Pytanie tylko, czy dowiedzą się tego, co chcielibyśmy im opowiedzieć.
Znaczy ja myślę, że bardzo istotną kwestią jest to, że ten marzec 68 to są dwa elementy. Jeden element to jest ten ogromny antysemicki, czyli czarna karta historii polskiej, a drugi to jest ten zryw wolnościowy. To znaczy 8 marca demonstracja na Uniwersytecie Warszawskim w obronie dwóch studentów, nawiasem mówiąc, bezprawnie relegowanych, bo relegował ich z Uniwersytetu Warszawskiego, czyli Adama Michnika i Schleifera, minister, a nie komisja dyscyplinarna uniwersytecka. W obronie tych studentów odbyła się ogromna demonstracja. Tu na jeszcze jedną rzecz pragnę zwrócić uwagę. My dzisiaj nie pamiętamy o tym, że w 68 roku nie dysponowaliśmy internetem, nie dysponowaliśmy telefonami komórkowymi, a udało się zmobilizować tak ogromną rzeszę studentów. Ta demonstracja została spacyfikowana. Myśmy się o tym dowiedzieli niezmiernie szybko, bo już następnego dnia tu w Gdańsku, ale nie było żadnego śladu, żadnej informacji ani w prasie, ani w radio, ani w telewizji. Stąd te hasła, które się pojawiały na demonstracjach już 12 marca na Politechnice Gdańskiej. Główne hasła to były precz z cenzurą, prasa kłamie i jeszcze jedno, socjalizm z ludzką twarzą. A w związku z tym, co byśmy chcieli przekazać temu młodemu pokoleniu, albo w ogóle przypomnieć społeczeństwu, że to był absolutnie zryw wolnościowy. Mało tego, ta ogromna propaganda antysemicka w środowisku akademickim nie odniosła żadnego skutku. Ja muszę powiedzieć, jak później oglądałem te wiece, prawda, masówki i transparenty, sioniści do Syjamu i tak dalej, to pierwszy raz w ogóle zetknąłem się z pojęciem sionizm. Myśmy w naszym środowisku w ogóle nie wiedzieli o tego typu sytuacjach. I generalnie rzecz biorąc, jak dzisiaj słyszę, wczoraj pan premier mówił to na Uniwersytecie Warszawskim, że ten ruch 68 roku to prawda nie było wolnej Polski. To jest prawda, nie było wolnej Polski i że to nie Polacy, prawda, pacyfikowali. No więc ja muszę powiedzieć, że nie zgadzam się z tym, ponieważ chcę zapytać, czy ci milicjanci, czy członkowie ORMO, które mnie gonili 15 marca między Operą a Wrzeszczem, prawda, to nie byli Polacy? Ci, którzy używali gazów bojowych, to nie byli Polacy? Mało tego, jak dzisiaj widzimy te zdjęcia z sali kongresowej w Warszawie z 19 marca z tym tragicznym przemówieniem Gomułki i tę masę ludzi, którzy wołają Wiesław, śmielej, śmielej i tak dalej, no to przecież to wszystko byli Polacy.
No tak, tylko że ja odnoszę takie wrażenie, że kiedy zmagamy się z tym 68 rokiem, to mówiąc najkrócej, próbujemy pozbierać też trochę całą polską historię przy tej okazji, bo to jak w soczewce pokazuje taki problem, który mamy. Czy tego, czy powinniśmy się do PRL-u przyznawać i do jakiego stopnia, czy tak jak jak wydaje się, myślę, że wielu osobom, powinniśmy, mówiąc na swoje konto, przyjmować wszystkie sukcesy tamtego czasu, za to odpychać od siebie wszystkie negatywy i mówić, że to akurat wtedy Rosjanie albo ktoś taki, bo no, jest tak nam trochę wygodnie.
No nie, to jest ogromny błąd. Ja muszę powiedzieć, że podzielam pogląd, że tylko silne narody są w stanie mówić o historii prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Nie ma narodów, nie ma społeczeństw, w których historii byłyby tylko białe karty. A w związku z powyższym powinniśmy mówić, przyjąć to, co było, z całym dobytkiem inwentarza. Co do tego ja nie mam wątpliwości. Natomiast jest jeszcze jeden element, dlatego że dla mojego pokolenia marzec 68 był w sumie dużą traumą. Dlatego że no, po pierwsze widzieliśmy bardzo dużą obojętność społeczeństwa. Myśmy byli bardzo naiwni. Wydawało nam się, że pójdą za nami tłumy, prawda, i zmienimy ten system.
No, ja odnoszę takie wrażenie, że na Politechnice przez chwilę uważaliście, że jak trochę pokrzyczycie na ówczesnego pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, to on się zreflektuje.
No, niestety ma pan rację. To znaczy, był taki króciutki moment, gdzieśmy byli absolutnie w euforii, kiedy pierwszy sekretarz Stanisław Kociołek musiał się salwować ucieczką z tego wiecu, prawda? Bo został wygwizdany, obrzucany gazetami i tak dalej. No, ale to trwało bardzo krótko. Ale też chciałbym bardzo mocno podkreślić, że ten marzec 68 w Gdańsku różnił się zdecydowanie od marca 68 w Warszawie, w Krakowie i w innych ośrodkach. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, że w Warszawie, na Uniwersytecie i na Politechnice Warszawskiej te demonstracje zostały spacyfikowane. Na Politechnice Gdańskiej służby bezpieczeństwa, milicja, ORMO nie wkroczyły na teren kampusu. A to jest podstawowa różnica. Druga sprawa to właśnie ten element antysemicki, który w moim pojęciu w Gdańsku był bardzo małym procencie.
Ale czy to oznacza, że nie znajdował sobie tutaj poparcia? Czy też
zdecydowanie
mówiąc...
tak. Zdecydowanie tak. No i trzecia sprawa, muszę panu powiedzieć, mianowicie postawa władz uczelni, a przede wszystkim profesury. I tutaj chcę panu przeczytać, ponieważ my dzisiaj z IPN-u mamy cały szereg materiałów i był tutaj taki pułkownik Kazimierz Górecki, który raportował do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych sytuację w Gdańsku i między innymi pisze taką rzecz. Zachowanie najwyższych władz Politechniki Gdańskiej nasuwa wiele zastrzeżeń co do jednoznacznego zajmowania stanowiska w tych sprawach. Świadczy o tym również postawa kadry naukowej, która podczas zajść zachowywała się biernie, a po zajściach nie korzystała w pełni z przysługujących im uprawnień w stosunku do aktywnych uczestników. Co więcej, muszę panu powiedzieć, że tego 15 na 16 marca 1968 roku w moim pokoju akademickim przesiedział całą noc profesor Ignacy Adamczewski, który był wtedy dziekanem mojego wydziału. Przesiedział całą noc, ponieważ uważał, że musi dopilnować, aby jego studentom nic złego się nie stało.
No tak, ale to w takim razie myśli pan, że... Ta solidarność, bo ona się jakoś tam zrodziła, wasza, mówię, studentów Uniwersytetu Politechniki Gdańskiej z Uniwersytetem Warszawskim, bo od tego to się zaczęło. A potem solidarność tych wszystkich, którzy próbowali pokazać, że można się inaczej zachować tu w Gdańsku, była ważna, no ale przecież ona potem legła w gruzach, znaczy, bo potem, mówiąc najkrócej, z tego 68 roku...
Nic nie zostało, chce pan powiedzieć.
No właśnie.
Nie, absolutnie nie. Ja panu muszę powiedzieć, że poza tym, co już powiedziałam, że moje pokolenie przeżyło traumę, że nie zostaliśmy wsparci, jak widzieliśmy te masówki, prawda?
No także odnoszę takie wrażenie, że część pana pokolenia straciła złudzenia wobec takiej wizji, że może być ta socjalistyczna Polska jednak z ludzką twarzą.
Bingo. To znaczy myśmy dojrzeli politycznie w 68 roku. Myśmy absolutnie zostali przekonani przez działanie władz, że tego systemu nie da się naprawić. I w związku z powyższym tak inaczej wyglądał rok 70 i później 80, Solidarność i tak dalej. Mało tego, bardzo wiele osób, które uczestniczyło w 68 roku, później odegrało również rolę w ruchu solidarnościowym.
No tak, ale to w takim razie, jeśli mielibyśmy temu młodemu pokoleniu opowiedzieć o 68 roku, no to oczywiście mówimy o kampanii antyinteligenckiej,
tak
bo ja odnoszę wrażenie, że mieliśmy dwie zazębiające się kampanie, antyżydowską i antyinteligencką.
Tak, podzielam pogląd.
To jest refleksja, nie igrajmy z tego rodzaju nastrojami?
No więcej. Ja myślę, że tu jest bardzo istotna kwestia, że nie można być obojętnym. Znaczy musimy mieć świadomość, co to znaczy dobro wspólne. Musimy myśleć pragmatycznie i do przodu. I jeszcze raz podkreślam, nie można stać obok i nie można być obojętnym.
Czyli to jest tak, że tak jak wtedy było, że od spektaklu teatralnego doszliśmy do... No, mówiąc najkrócej, protestów, które ogarnęły większość uczelni w Polsce, do masowych represji, które miały miejsce, do wysiedlenia z Polski 15 tysięcy ludzi, to jest jednak opowieść, która jest jakoś optymistyczna?
W jakim sensie optymistyczna? Jeżeli dobrze to przekażemy, jeżeli się zastanowimy nad tym, no to wniosek z tego jest taki, że nigdy tego typu sytuacja nie powinna się powtórzyć w naszej najbliższej historii. Żeby się nie mogła powtórzyć, to po pierwsze trzeba się interesować światem, który nas otacza, trzeba zwracać uwagę, co się dzieje, a nie być obojętnym.
Panie profesorze, to w takim razie wróćmy jeszcze raz do tego, jak tę opowieść snujemy. No to powinniśmy pamiętać o każdym z tych elementów i jakby każda z grup ludzi, która ma różne doświadczenia marca 68 roku, powinna nam tę historię teraz opowiedzieć, bo odnoszę takie wrażenie, że próbujemy coś unifikować i to nie zawsze się udaje.
Ja pana nie bardzo rozumiem, dlatego że ja widzę tak. No oczywiście wrócę jeszcze na moment do wystąpienia pana premiera wczoraj na Uniwersytecie Warszawskim, który powiedział, że marzec 68 to nie jest czarna karta historii Polski, tylko należy się absolutnie być dumnym z tego, co było i z tego ruchu i tak dalej, czyli on podzielił te sprawy. Natomiast w moim pojęciu ewidentnie się zgadzam z nim, że z jednej strony to był ten ruch wolnościowy, głównie wywołany przez młode pokolenie, przez studentów i intelektualistów, bo włączyli się do tego pisarze i tak dalej. I z drugiej strony był ten ogromny hejt antysemicki. Nie można powiedzieć, że ten hejt antysemicki nie spotkał się z dobrym przyjęciem, ponieważ bardzo duże pokłady tego antysemityzmu w tym społeczeństwie były. Jak widzimy dzisiaj, są również. Ja muszę powiedzieć, że no wczoraj była taka debata w trzecim programie Polskiego Radia, no i słuchacze, którzy tam dzwonili, to niektóre wystąpienia mnie w ogóle zamroziły, gdzie były mowy o żydostwie światowym, które rządzi światem i tak dalej, i tak dalej. Także ten element antysemicki w dalszym ciągu ma miejsce w naszym społeczeństwie.
No to w takim razie wróćmy do tego, co się w Gdańsku zdarzy, czyli do spotkania, które promujemy też.
Okej, i tutaj chcę powiedzieć, że jak skonstruowaliśmy tą konferencję. Po pierwsze, jest to konferencja naukowa. Po drugie, organizowana przez dwie uczelnie, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański. Po trzecie, tak to skonstruowaliśmy, że chcieliśmy mieć profesjonalistów, historyków. Zaprosiliśmy właściwie dwie czołowe postacie, które przyjęły nasze zaproszenie i w tym miejscu chcę im podziękować. Profesor Jerzy Eichler, prawda, i profesor Piotr Osenka. I to są ci profesjonaliści, ale starszego pokolenia. Natomiast w drugiej części mamy młodych ludzi, historyków, którzy urodzili się po 80 roku, jak kolega Bajków, młody człowiek, prawda, i kolega Abryszyński. To są profesjonalni historycy z dyplomami. Nawiasem mówiąc, Bajkow pisał pracę dyplomową o wypadkach marcowych na Politechnice Gdańskiej, ponieważ interesowało nas, jak ci ludzie bez obciążenia a na zimno, prawda, oceniają te sprawy. No a później mamy debatę panelową Okrągłego Stołu i tu ciekawostka. Mianowicie w tej debacie panelowej Okrągłego Stołu uczestniczą ludzie, którzy ewidentnie byli zaangażowani osobiście w tamtą historię. I tak na przykład jest kolega Krzysztof Kotarski, który był wówczas marszałkiem uczelnianego parlamentu. Jest Janusz Rybicki, który był wiceprzewodniczącym Rady Okręgowej ZSP. Przypominam, że tego 12 marca było spotkanie w Żaku z ministrem Adamem Rapackim, które praktycznie było spacyfikowane przez milicję. Jest Tadeusz Bień, uczestnik tamtych czasów. Jest Sylwia Poleska-Peryt, bardzo ciekawa postać, ponieważ to jest współpracowniczka Karola Modzelewskiego. I w tym ruchu uczestniczyła komandosów, prawda? Tadeusz Woźniak, zdaje się państwa kolega, dziennikarz, który w tamtym czasie był łącznikiem między Politechniką Gdańską, a WSP, prawda, WSE i tak dalej. I Katarzyna Konieczka, to jest córka kolegi Konieczki, który był zaangażowany, zresztą był później aresztowany i tak dalej, która podjęła się takiego zadania spisania wspomnień uczestników Marca 68.
Zapraszamy na to spotkanie, a ja panu profesorowi dziękuję za dzisiejszą
również
rozmowę.
Również zapraszam serdecznie. Poniedziałek, 12 marca, godzina 9, Aula Politechniki Gdańskiej.